Pewnie gdzieś już słyszeliście, że zarabianie przez internet pozwala na życie na własnych zasadach. Pracowanie skąd chcemy i decydowanie o tym, kiedy będziemy pracować. Twórcy internetowi nieco to wyolbrzymiają i podkoloryzowują, ale w gruncie rzeczy to prawda. W dodatku znalezienie skutecznego sposobu na zarabianie w internecie pozwala na wysokie zarobki rzędu kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie i to bez względu na nasz wiek. Będzie dobrą opcją w różnych sytuacjach. Możemy potraktować to jako dodatkowe źródło dochodu, żeby sobie dorobić albo odłożyć na wakacje, nowy telefon czy samochód. Możemy podejść też do tematu bardzo poważnie i zarabiać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Skąd mam pewność? Sam w zeszłym miesiącu zarobiłem ponad 30 tysięcy złotych online. Mimo, że jestem magistrem informatyki, to bardziej niż zostanie programistą, opłacało mi się zarabianie w internecie, do czego nie jest przecież potrzebne żadne wykształcenie. Dzisiaj zdradzę więc w mojej opinii najlepsze prace zdalne oraz to, czym sam się zajmuję. Będą to zarówno proste sposoby, które sprawdzą się dla nastolatka czy osoby, która chce sobie dorobić po pracy, jak i trudniejsze propozycje, które można przekuć w pełnoprawny biznes. Punkt pierwszy to prowadzenie social mediów dla klientów. Jest to dokładnie to, czym sam się zajmuję i to zajęcie można traktować zarówno jako sposób na dorobienie się albo pełnoprawny biznes, w zależności od naszego podejścia. Dobrym pomysłem będzie skupienie się na jednej platformie, żeby dobrze zrozumieć, jak ona działa. Możemy zajmować się Instagramem, Twitterem czy YouTube'em. Na pewno wybrałbym jednak pewną konkretną działkę i skupił się tylko na niej. Prowadzenie kont w mediach społecznościowych wiąże się z wieloma zadaniami i twórcy chętnie oddają część z nich. W ten sposób oszczędzamy im czas. Taka propozycja wartości, czyli zaoszczędzenie komuś czasu, wystarczy, żeby znaleźć pierwszego klienta i zacząć zarabiać, ale dla kogoś, kto chce zarabiać na tym dużo, znacznie lepszym rozwiązaniem jest powiązanie swojej usługi z finansowymi zyskami klienta. Wtedy będą oni w stanie płacić nam więcej. Z tego powodu oferta w naszej firmie nie jest kierowana do znanych influencerów, tylko ludzi, którzy mają udane biznesy i zarabiają kupę pieniędzy. Proponujemy im, że za pośrednictwem YouTube'a znajdziemy im nowych klientów, dzięki czemu pieniądze, jakie na nas wydadzą, zwyczajnie się zwrócą. Łączymy YouTube z ich przychodami. Dzięki temu, że sam mam bardzo duże doświadczenie z YouTube'em oraz systemem, które stworzyliśmy razem z moim wspólnikiem, jesteśmy w stanie spełniać te obietnice. Mimo, że niedawno otworzyliśmy się na rynek polski, to przez pierwsze 3 lata działalności firma skupiała się wyłącznie na klientach zagranicznych, głównie z USA, Kanady i Australii, co sprawia, że klienci byli w stanie płacić jeszcze więcej. Dla osób, które znają angielski, takie wyjście na zagranicę może być bardzo ciekawą opcją, zupełnie tak jak zostawienie łapki w górę dla YouTube'owego algorytmu. Jeśli chcielibyście spróbować swoich sił w prowadzeniu social mediów, to na początek musicie się nauczyć dwóch rzeczy. Po pierwsze, jak działa dana platforma i po drugie, jak pozyskać swoich pierwszych klientów. Najprostszym sposobem będzie odezwanie się do osób, które mogłyby być zainteresowane naszą pomocą. Dokładny proces pozyskiwania klientów opisuję jednak w innym materiale, więc odsyłam tam. Kiedy mamy już pierwszego klienta, możemy albo robić wszystko sami, albo znaleźć sobie podwykonawców do pomocy. Oba rozwiązania mają wady i zalety. Jeśli zdecydujemy się być freelancerem, możemy liczyć na zarobki rzędu kilkunastu tysięcy. W przypadku agencji najlepsi zarabiają kilkaset tysięcy złotych miesięcznie, ale muszą zatrudniać sporo ludzi. Drugi pomysł to coś prostszego w wykonaniu, a więc grafika i montaż. Zdecydowałem, że połączę te dwa elementy w jeden, ponieważ w gruncie rzeczy są one do siebie bardzo zbliżone. Prowadząc agencję YouTube'ową zatrudniam całkiem sporo grafików i montażystów, więc dobrze znam realia tych stanowisk. Plusem w stosunku do poprzedniego punktu jest to, że łatwiej będzie nam znaleźć pracę u kogoś. Tym razem wybieramy więc między byciem pracownikiem a freelancerem. Pracując dla kogoś oczywiście będziemy zarabiali mniej, ale za to nie będziemy musieli się zastanawiać nad ofertą, tym gdzie szukać potencjalnych klientów i jak przekonać ich, żeby z nami pracowali. Bez względu na to, czy zdecydujemy się zatrudnić u kogoś, czy szukać zleceń jako freelancer, naszym podstawowym narzędziem rekrutacyjnym będzie portfolio. Zarówno grafik, jak i montażysta zwykle są oceniani nie na podstawie CV, tylko faktycznych prac, jakie w przeszłości przygotowali. Koniecznie trzeba je więc stworzyć. Z tego powodu musimy bardzo dobrze nauczyć się obsługi odpowiednich programów. Dla grafików będzie to Photoshop, a montażyści mają nieco więcej możliwości do wyboru, zależnie od konkretnej działki, jaką się zajmują. W przypadku montażu na YouTube zazwyczaj jest to pakiet Adobe, a więc przede wszystkim Premiere Pro i After Effects. Jeśli chcecie się pobawić i wyczuć, czy te tematy są dla Was, możecie też na początek skorzystać z darmowych programów jak Canva do grafiki oraz DaVinci Resolve do montażu. Naukę najlepiej zacząć zacząć od oglądania tutoriali na YouTube. Jest bardzo dużo twórców, którzy po angielsku pokazują krok po kroku, co robią i dzięki nim zdobycie tych umiejętności to tylko kwestia chęci. Na Twitterze możecie też zaobserwować kilka osób uczących innych, jak montować albo robić miniaturki. Często osoby takie za darmo udostępniają swoje asety, tła, przejścia, czcionki, które można później wykorzystywać w swoich projektach. W tym przypadku również warto się wyspecjalizować i skupić na danym segmencie rynku. Montażyści mogą zajmować się bardzo różnymi tematami. Montażem filmowym, reklamami, vlogami, krótkimi formami itd. Graficy również. Jeśli ktoś z Was jest zainteresowany pracą na takim stanowisku i chciałby wyspecjalizować się w YouTubie, a więc montażu takich filmów jak ten oraz tworzeniu miniaturek, to w opisie filmiku zostawię linki do formularzy. Co jakiś czas otwiera się u nas rekrutacja na te stanowiska i osoby z formularza zawsze są pierwszymi, z jakimi się kontaktuję. Tu jednak ostrzegam, bo zazwyczaj szukamy osób, które są już bardzo dobre i umiałyby tworzyć miniaturki czy montować filmy na takim poziomie jak te na moim kanale. Trzeci punkt, automatyzacja. Wraz z pojawieniem się sztucznej inteligencji wiele się zmieniło. Niestety, większość firm nie wie, jak wykorzystać te nowe narzędzia, żeby usprawnić swoją pracę. Tutaj możecie pojawić się Wy i najpierw nauczyć się, jak wykorzystać automatyzację oraz AI, a następnie zostać freelancerem albo konsultantem zajmującym się tymi zagadnieniami. W przypadku tej działki można też budować własną agencję, tak jak przy zarządzaniu social mediami, a nawet zatrudnić się u kogoś. Możliwości mamy więc bardzo wiele. Co ciekawe, nie trzeba być programistą, żeby zajmować się tym tematem. Aktualnie na rynku jest bardzo wiele rozwiązań no-code, które pozwalają na wejście w świat automatyzacji. Najprostszym i najbardziej popularnym narzędziem jest Zapier. Ma on darmowy plan, więc możecie pobawić się nim nawet automatyzując jakieś zadania z własnego życia. Do budowania biznesu opartego o automatyzację i AI wykorzystałbym jednak nieco trudniejszy do opanowania Make, ponieważ ma on zdecydowanie większe możliwości. Na czym w ogóle polegają automatyzacje? W każdej firmie są powtarzalne procesy, na przykład onboarding nowego klienta. Automatyzacja w naszej firmie działa tak, że kiedy klient wypełni formularz onboardingowy, automatycznie zostaje poinformowany o tym ja i dział Customer Success. Dla klienta sam tworzy się kanał na Slacku, projekt w Asanie, a także zadania, które trzeba dla takiego klienta wykonać wraz z przypisaniem odpowiedniej osoby. Automatyzować możemy przeróżne rzeczy. Wysyłać automatyczne wiadomości, przerzucać informacje o klientach z jednego software'u do drugiego, czy informować o ważnych sytuacjach. Jeśli dodamy do tego AI, możemy też zautomatyzować dużo trudniejsze procesy, a także budować chatboty wytrenowane na danych konkretnej firmy, jej procedurach, praktykach itd. I w ten sposób tworzymy taki ChatGPT, ale wyspecjalizowany tylko dla danej firmy. Niestety, nawet wykorzystując do tego AI, nie da się zautomatyzować zostawienia subskrypcji i musicie to zrobić ręcznie. Chyba jednak warto, żeby dołączyć do tej wspaniałej społeczności, gdzie wspólnie staramy się wbić 100 tysięcy subskrypcji do końca roku. Zobaczymy, czy nam się uda. Czwarty pomysł, pomaganie firmom w sprzedaży, a więc zostanie handlowcem. Tym razem propozycja, która raczej zawsze będzie się wiązała z tym, że będziemy zatrudnieni u kogoś. Sprzedawcy zwykle jednak zarabiają bardzo dobrze i wynagrodzenie rzędu kilkunastu tysięcy złotych to raczej nic dziwnego. Na czym polega praca handlowca? Taka osoba łączy się na Zoomie z potencjalnymi klientami, a jej zadaniem jest zrozumienie potrzeb rozmówcy, przedstawienie mu oferty i domknięcie sprzedaży. Na taką osobę mówi się closer, ponieważ tym finalnym rezultatem jej pracy jest właśnie domknięcie deala z nowym klientem. Mogłoby się wydawać, że rozmawianie z drugim człowiekiem to bardzo proste zajęcie, ale oczywiście tutaj potrzebujemy niemałych umiejętności. Widzicie, to nie jest wcale takie proste skłonić kogoś, żeby zostawił w firmie 5, 10 czy 20 tysięcy złotych. Zostanie sprzedawcą wymaga więc sporo wysiłku, nauki i treningu. Przede wszystkim trzeba nauczyć się zadawać odpowiednie pytania i uważnie słuchać, a następnie wykorzystywać te odpowiedzi. Musimy też nauczyć się rozbijać obiekcje oraz zapobiegać im w odpowiedni sposób prowadząc rozmowę. Prostszą opcją dla kogoś, kto chciałby zacząć swój rozwój w sprzedaży, może być zostanie appointment setterem, czyli tłumacząc na polski umawiaczem spotkań. Trochę dziwnie to brzmi, szczerze mówiąc. W angielskich źródłach oprócz określenia setter można też się spotkać z tytułem Sales Development Representative, czyli po polsku przedstawiciel do spraw rozwoju sprzedaży, ale te nazwy brzmią dość dziwnie, więc pozwolicie, że zostaniemy przy setterze. Praca takiej osoby polega na odzywaniu się do osób potencjalnie zainteresowanych z ofertą firmy. Osoba taka przeprowadza wstępną kwalifikację takiego potencjalnego klienta i stara się umówić spotkanie sprzedażowe. Jeśli się to uda, przekazuje kontakt do potencjalnego klienta sprzedawcy. Obie role, a więc closer i setter, są równie istotne w organizacji, ale bycie setterem jest prostsze i z tego powodu zwykle zarabiają oni mniej. Dla osób bez doświadczenia w sprzedaży zostanie setterem może być jednak dobrą opcją na rozwój i przy dobrych wynikach po kilku miesiącach można zmienić stanowisko na closera. Na obu stanowiskach można zarabiać bardzo przyzwoicie jak na polskie warunki, szczególnie jeśli zna się angielski i sprzedaje za granicę. Należy jednak pamiętać, że jak to zwykle bywa w sprzedaży, spora część wynagrodzenia będzie zależna od efektów naszej pracy pod postacią prowizji za dany rezultat, domknięcie klienta albo umówienie spotkania. Jeśli ktoś jest zainteresowany zostaniem setterem lub closerem, to ponownie zostawiam link do formularzy kontaktowych i w razie rekrutacji do tych kandydatów będę się odzywać w pierwszej kolejności. Piąty pomysł, kanał na YouTube. Uważam, że budowanie marki w internecie jest bardzo trudnym biznesem i jeśli nie zrobimy tego dobrze, to może nam to wyjść średnio. Niektórzy mogą bardzo dużo na tym zyskać, ale dla większości będzie to po prostu trudne. To dlatego, że przez bardzo długi czas z samego tworzenia treści nic się nie zarabia, a za to wymaga ono naprawdę bardzo dużo pracy. Szczególnie jeśli ktoś nie miał żadnego doświadczenia z nagrywaniem filmów, miniaturkami, montażem i przygotowywaniem skryptów, może się okazać, że przygotowanie krótkiego filmiku na YouTube zajmie mu kilkanaście godzin, a obejrzy to maksymalnie kilkaset osób. Wiem, bo u mnie też tak to wyglądało na początku. No może z tym drobnym wyjątkiem, że ja byłem wyjątkowo nieefektywny i przygotowanie filmiku zwykle przekraczało 20 godzin. I tak tydzień w tydzień kompletnie za darmo. Pierwsze 9 miesięcy zajęło mi, żeby w ogóle spełnić warunki monetyzacji, a więc 1000 subskrypcji oraz 4000 godzin oglądania na wszystkich filmach łącznie. Przez 9 miesięcy trzeba więc było wkładać naprawdę dużo pracy, a finansowo nie było z tego absolutnie nic. Później nie było jednak dużo lepiej. Po włączeniu monetyzacji kanał zarabiał parę złotych dziennie. Przez pierwsze 2,5 roku prowadzenia kanału zarobiłem na nim niecałe 15 tysięcy złotych, czyli średnio 500 zł miesięcznie. W tym samym czasie w pracy i z dodatkowych źródeł zarabiałem już jakieś kilkanaście tysięcy złotych, więc finansowo kanał nie miał żadnego sensu. Robiąc dosłownie cokolwiek innego, mógłbym zarobić więcej pieniędzy niż pracując nad rozwojem YouTube'a. Taka jest jednak natura budowania marki osobistej. Najlepsze owoce swojej pracy zbiera się dopiero po latach. To, że najpierw musimy włożyć wysiłek, a dopiero później zobaczymy efekty naszej pracy i w dodatku wcale nie wiadomo, czy coś z tego będzie, bo nie ma żadnej gwarancji sukcesu, sprawia, że nie polecałbym kanału na YouTube większości osób, które po prostu chcą zacząć zarabiać w internecie. YouTube to narzędzie dla osób z misją, które mają bardzo długoterminowe podejście i potrafią odroczyć gratyfikację. Czy finalnie można liczyć na nagrodę? Jak najbardziej. Spójrzcie na moje zarobki z samych reklam za marzec i kwiecień. Wygenerowanie takich 10 tysięcy złotych kosztowało mnie może 20 czy 25 godzin pracy w miesiącu, w dodatku robiąc fajne rzeczy, które dają mi satysfakcję. Reklamy z YouTube to jednak tylko dodatek. Większość twórców zarabia na treściach sponsorowanych oraz sprzedaży własnych produktów. Ja nie chciałem być nigdy osobą, która dorobiła się, mówiąc innym, jak się dorobić, i dlatego świadomie nie podejmowałem współpracy z markami i nie wypuszczałem własnych produktów. Szczerze uważam, że gdybym poważnie podszedł do monetyzacji kanału i wcześniej zaczął sprzedawać własne produkty, to w tym momencie zarobiłbym na tym grubo ponad 6 zer, ale to była świadoma decyzja. Jak to powiedział ktoś mądry, nie wszystko co się opłaca warto i nie wszystko co warto się opłaca. Prędzej czy później jakieś wysokiej jakości produkty pojawią się na kanale, ale najpierw musiałem dojść do pewnego poziomu finansowego, żeby samemu przed sobą być w stanie stwierdzić, że nie potrzebuję kanału. No ale dla niektórych osób kanał może być faktycznie strzałem w dziesiątkę. Będą to osoby, które mają już sprawdzoną ofertę, a więc produkt lub usługę, która się sprzedaje. Mogą to być usługi jak ta agencja automatyzacji lub konsultacje, kursy i tak dalej. Robiąc to dobrze, na YouTube można bardzo szybko zacząć sprzedawać tego typu oferty i wcale nie jest potrzebny do tego duży kanał. Doskonale o tym wiem, bo przecież dokładnie tym zajmuje się nasza firma. Tu możecie zobaczyć przykład naszego klienta Eda, który ma agencję automatyzacji i w 6 dni po uruchomieniu naszego lejka sprzedażowego domknął jednego klienta na 8 tysięcy złotych, mimo że kanał nie miał nawet 2 tysięcy subskrypcji. Inny przykład, właściciela agencji cold mailowej, a więc Sky, który w 34 dni od założenia kanału domknął pierwszego klienta na 20 tysięcy złotych. No i na deser Jacob, który jednym filmem na YouTube zarobił 125 tysięcy złotych, sprzedając swój program konsultacyjny. To, co różni ich od większości osób i co pozwala na takie rezultaty, to sprawdzona oferta i już działający biznes, dla którego YouTube jest jedynie wsparciem. Szósty sposób: marketing internetowy. Jego zadaniem jest pozyskanie nowych klientów dla firm z danej branży, więc jak widzicie, nasza firma również się w to wpisuje. Możecie też na przykład zajmować się reklamami na Facebooku dla e-commerce albo reklamami w Google dla biznesów usługowych. Możecie też rozszerzyć to jeszcze bardziej i zajmować się płatną reklamą ogólnie. Może to wyglądać na przykład tak, że pomagacie agentom nieruchomości znaleźć osoby, które chcą sprzedać mieszkanie. Puszczacie więc reklamy na Facebooku do właścicieli mieszkań, prowadząc ich na landing page, gdzie podają swoje dane, żeby za darmo dowiedzieć się, ile jest aktualnie warte ich mieszkanie, i umawiają się na rozmowę z agentem nieruchomości, żeby o tym porozmawiać. Możecie też ugryźć temat jeszcze z innej strony i na przykład budować lejki sprzedażowe za pośrednictwem oprogramowania takiego jak ClickFunnels albo GoHighLevel. To połączenie kilku stron, które razem mają lepiej konwertować. Zamiast specjalizować się w jakiejś konkretnej dziedzinie, możecie też pozycjonować swoją ofertę pod konkretną branżę, na przykład właśnie agentów nieruchomości. Tworząc połączenie różnych rozwiązań, a więc lejków sprzedażowych, ruchu organicznego i płatnego oraz automatyzacji systemów, możecie stworzyć ofertę niesamowicie dopasowaną właśnie do potrzeb danej grupy docelowej, w tym przypadku tych agentów nieruchomości. Spokojnie jednak, jeśli brzmi to skomplikowanie. Zazwyczaj takie firmy to agencje marketingowe, więc jeśli nie chcecie rozkminiać tego wszystkiego od zera, to opcją jest też nauczenie się jakiegoś zagadnienia, jak na przykład reklama na Facebooku, a następnie zatrudnienie się w takiej agencji, która poszukuje tego typu osób. Bardzo chciałbym pomóc, ale do tej pory nie zatrudniamy żadnych media buyers, jak to się ładnie mówi po angielsku, więc tym razem raczej nie będzie formularza w opisie. No chyba, że jakaś znajoma firma otwierałaby rekrutację, ale raczej marne szanse. Chciałbym zatrudnić Was wszystkich, żeby każdy zarabiał online, miał fajne życie, ale nie mam jak. Musicie mi wybaczyć, a żeby Wam to wynagrodzić, siódmy pomysł na zarabianie w internecie, czyli zostanie ekspertem. Może to być konsultant, coach, mentor, autor czy mówca. Jak zwał, tak zwał, ale chodzi o to, że wykorzystujemy naszą ekspercką wiedzę i uczymy innych, jak mają poradzić sobie z konkretnymi problemami. Oczywiście, żeby móc pomóc komuś, najpierw musimy zdobyć odpowiednie doświadczenie i wiedzę. Ciekawą opcją, żeby to zrobić, może być następująca ścieżka kariery. Pracownik, freelancer lub własna firma i finalnie ekspert. Jako pracownik możemy dobrze zgłębić podstawowe zagadnienie, jak na przykład reklamy na Facebooku albo budowanie kanału na YouTube. Mając własną agencję lub będąc freelancerem, możemy jeszcze bardziej pogłębić swoją ekspertyzę i dodać do tego szersze spojrzenie. W którymś momencie możemy dodać do tego płatne konsultacje lub stworzyć kurs, warsztaty albo płatną społeczność. Ja wiem, że u nas w kraju bardzo negatywnie patrzy się na takie rzeczy, ale nie uważam, żeby było to mądre. Okej, pojawia się taki argument, że po co ktoś sprzedaje swoją wiedzę i robi jakieś konsultacje, skoro może dalej zarabiać na tym, co robi. Jest to bardzo dobre pytanie. Musicie jednak zdać sobie sprawę, że bardzo często to wcale nie będzie konkurencja, a wręcz przeciwnie. Mogą to być fajne relacje, które w przyszłości jeszcze zaprocentują. Po drugie, sprzedawanie swojej ekspertyzy ma zupełnie inny charakter niż na przykład prowadzenie agencji. Spójrzcie, zamiast prowadzić agencję YouTube'ową, mógłbym udzielać konsultacji z tego, jak wykorzystać YouTube w biznesie. Paradoksalnie miałbym więcej do czynienia z YouTube'em niż obecnie, bo poświęcałbym na to praktycznie cały czas. Na pewnym poziomie prowadzenie firmy sprowadza się do pracy nad zespołem. Rekrutacje, wdrażanie, doszkalanie, zmienianie procedur, poprawianie niedociągnięć i tak dalej. Niektórzy mogą po prostu woleć pracę solo i nie przejmowanie się ludźmi. Bo wiecie, praca z ludźmi jest fajna, ale to też niekończące się pasmo problemów. Może też być wiele innych powodów, żeby prowadzić infobiznesy z poczuciem misji na czele. Ja na pewno nie boję się takich rzeczy i nawet ostatnio razem z moim wspólnikiem wykupiliśmy konsultację u pewnego właściciela agencji z zagranicy i płacimy mu 8800 zł miesięcznie, żeby pomógł nam rozwinąć naszą firmę. Są też jednak na rynku wątpliwe jakości programy czy wręcz skamy, więc trzeba inwestować w takie rzeczy z głową. Z drugiej strony, bycie konsultantem i sprzedaż infoproduktów może być bardzo fajnym biznesem, który daje dużo spełnienia, a także sporo wolności. Dla takich osób budowanie marki osobistej jest jednak moim zdaniem must have'em i absolutnie trzeba to robić. Mam jeszcze jedną bardzo ważną uwagę, bo której z tych 7 dróg nie chcielibyście spróbować, zawsze będziecie musieli opanować jakąś nową umiejętność. Montaż, grafikę, ustawianie reklamy na Facebooku czy domykanie sprzedaży itd. To dlatego teraz najlepiej będzie przejść na mój filmik pod tytułem 7 kroków do zdobycia wysokopłatnej umiejętności szybko. Tłumaczę tam, jak sam zabrałbym się za zdobywanie takiej umiejętności. Do zobaczenia po drugiej stronie.